Minęła 13.45, a to godzina, w której przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego we wtorkowym Naukoncie. Dziś 10. Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej i pani profesor Marta Kicińska-Habior z Komitetu Programowego. Zaczniemy od tego, jak w ogóle wygląda energetyka jądrowa w Polsce. Posłuchajcie.
Naukont.
Trzeba powiedzieć, że w Polsce nie ma elektrowni jądrowej. Początki były w latach 80. XX wieku, kiedy były plany zbudowania elektrowni jądrowej w Żarnowcu, w województwie pomorskim. To jednak nie doszło do skutku ze względu głównie na protesty ludności, ekologów. No i wszystko to się rozmyło, a te wstępne budowle zbudowane jako podstawa elektrowni rozpadły się. Także w zasadzie nic z tego nie zostało.
Aczkolwiek na rumowisko nadal można się na górkę wybrać i zobaczyć, gdzie miało stać.
No tak, tak. To można zobaczyć i być może, że te tereny powrócą przy nowym podejściu do budowy elektrowni jądrowej, która, jak wierzę, zostanie zbudowana w Polsce, bo nie wydaje mi się, żeby była możliwe inne rozwiązanie spełniające wymogi energetyczne rozwijającego się kraju.
Przypominam sobie, jak naście lat temu byłem na wycieczce właśnie zobaczyć, jak ta elektrownia wygląda i już wtedy mówiło się o tym, że są plany do tego, żeby powrócił plan budowy właśnie tej elektrowni. No, lat minęło dosyć sporo. Czy my w ogóle stoimy na jakimś etapie, czy to nadal jest etap planowania?
Z tego, co ja się orientuję, to pewne kroki zostały zrobione, ponieważ żeby doprowadzić do uruchomienia elektrowni jądrowej, muszą być stworzone w państwie podstawy do tego. Przede wszystkim podstawy prawne. I tak jak pamiętam z poprzedniej szkoły energetyki jądrowej, takie podstawy zaczęły być tworzone. Są też plany tego, harmonogram pewien, jakie kroki powinny być wykonane, żeby do budowy elektrowni jądrowej doprowadzić. Ale szczegółowo będzie to przedstawione właśnie na konferencji i to na pierwszej sesji, gdzie specjaliści, eksperci przedstawią właśnie temat ten, a mianowicie status programu Polskiej Energetyki Jądrowej przedstawi pan dr Józef Sobolewski, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej z Ministerstwa Energii. A więc wiadomości najświeższe z pierwszej ręki. A potem będzie referat program budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce przedstawiony przez Krzysztofa Sadłowskiego, prezesa zarządu PGE. A więc to, co przed nami, wszystko powinno się w pierwszych godzinach szkoły wyjaśnić.
Czy szkoła będzie też odpowiadać na tematy a propos bezpieczeństwa? No bo to zawsze jest ten temat, który w większości osób, które nie są związane z nauką, przychodzi do głowy. Mimo tego, że we Francji bodajże 75% energii pozyskiwane jest z elektrowni jądrowych, to nadal mamy gdzieś z tyłu głowy, że to na pewno niebezpieczne.
Tak, oczywiście o bezpieczeństwie także będzie mowa, szczególnie, że będziemy mieli gości z zagranicy, w krajach, których już jest energetyka jądrowa i będą przedstawione nowe rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo, a także wnioski z tych katastrof, z którymi mieliśmy do czynienia.
A tak na dobrą sprawę wcale nie było ich tak dużo.
Oczywiście było ich znacznie mniej niż w elektrowniach opartych na przykład na gazie. Nie mówiąc o kopalniach węglowych, w których co chwilę słyszymy o szeregu wypadków.
Cały czas znajdujemy się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy z panią profesor Martą Kicińską-Habior z Komitetu Programowego 10 Międzynarodowej Szkoły Energetyki Jądrowej i pytamy o to, jakie kroki trzeba podjąć, żeby w Polsce doszło do uruchomienia elektrowni jądrowej.
Naukąd!
W Polsce energetyka opiera się w powyżej 80% na węglu. To oczywiście jest efekt cieplarniany. W wielu krajach europejskich ten procent został już znacznie zmniejszony i to jest konieczność, bo inaczej doprowadzimy do katastrofy i za 50 lat być może kolejne pokolenia nie tylko Polaków, ale w ogóle ludzi na świecie przestaną mieć gdzie żyć. W związku z tym konieczność odejścia od energetyki opartej na węglu jest ogromna. Co mamy do dyspozycji? Źródła odnawialne, czyli energetykę opartą na wodzie, no ale nie wszędzie ta woda jest. Wspaniałe osiągnięcia ostatnich lat, czyli energetykę wiatrową i fotowoltaikę. No ale to są źródła, które nie mogą zaspokoić zapotrzebowania kraju. Możemy sobie wybudować domek i na dachu umieścić ogniwa fotowoltaiczne, co nam zapewni nasze zużycie energii elektrycznej i może nawet troszkę będziemy w stanie oddać do elektrowni. Ale to nie załatwi sprawy przemysłu i innych zapotrzebowań na energię elektryczną. Jakieś 2 miesiące temu na naszym wydziale, Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, był bardzo ciekawy wykład profesora Arnholda z Niemiec, który mówił o analizie projektu, który chciały wprowadzić Niemcy, a mianowicie, żeby całkowicie zastąpić elektrownie jądrowe przez energetykę wiatrową. Analiza tego wykazała, że żeby zaspokoić zapotrzebowanie na energię, trzeba byłoby uruchomić farmy wiatrowe. Na każdej tej farmie musiałoby stać 8 stacji wiatrowych i od jednej farmy do drugiej byłoby 3,5 kilometra. Wyobrażają sobie Państwo, jak wyglądałby taki krajobraz.
Trzeba było po prostu jakiś jeden kraj zaadaptować po prostu na elektrownię.
No tak, ale to by nie wystarczyło, bo do najbliższych sąsiadów ona by dotarła, do dalszych już mielibyśmy znaczne straty. Niestety, innym źródłem jest biomasa. Biomasa jest też dobrym źródłem energii, który może zabezpieczyć nas przed efektem cieplarnianym, ale jak dotąd są to procesy bardzo mało wydajne. A więc też nie zapewnią zapotrzebowania na energię elektryczną.
A musimy też dodać, że energia jądrowa jest dosyć czystą energią.
Tak, to jest w rzeczywistości czysta energia, w szczególności, że potrafimy radzić sobie z odpadami promieniotwórczymi, które pozostają po procesie reakcji w reaktorach. To zresztą będą Państwo, którzy wezmą udział w warsztatach, mogli zobaczyć, ponieważ będzie też w ramach warsztatów wycieczka do zakładów utylizacji odpadów promieniotwórczych w Różanie, 90 km od Warszawy. I tam można zobaczyć, jak to się robi w Polsce. W Polsce, gdzie co prawda nie mamy energetyki jądrowej, ale mamy jedyny reaktor w tej chwili, reaktor badawczy, reaktor Maria, który jest w Świerku pod Warszawą koło Otwocka.
Skoro my nie posiadamy elektrowni jądrowej, ale mamy miejsce do składowania odpadów radioaktywnych i takie znajdziemy na mapie Polski i to w dosyć bliskim towarzystwie Warszawy, warto też wspomnieć o reaktorze Maria, który cały czas działa.
Naukąd!
No tak, dlatego że reaktor pracuje od wielu lat. Kiedyś mieliśmy zresztą dwa takie reaktory, w tej chwili mamy jeden. To jest reaktor który jest reaktorem badawczym, ale w zasadzie trzeba by powiedzieć badawczo-produkcyjnym, ponieważ w tym reaktorze produkuje się także wiele substancji, które są faktycznie lekami, lekami takimi substancjami, które podaje się na przykład w badaniach scyntygraficznych, czy mózgu, czy innych części ciała, szczególnie w przypadku chorób nowotworowych, a także wiele innych preparatów.
Chciałem zapytać jeszcze, dlaczego to jest szkoła i dlaczego ta nazwa szkoła się przewija przez to wydarzenie?
Szkoła dlatego, że to nie jest typowa konferencja przeznaczona dla specjalistów. Charakter szkoły oznacza, że całkowicie zrozumiałe będą wykłady dla osób nie będących specjalistami w fizyce czy fizyce jądrowej, a interesującym się tymi zagadnieniami. Część wykładów będzie przez ekspertów zagranicznych wygłoszona w języku angielskim, ale zapewniamy symultaniczne tłumaczenie. Będą słuchawki, także nawet nie znając języka angielskiego, będzie można zrozumieć wystąpienia wszystkich wykładowców, a część będzie po prostu po polsku.
Czy ta szkoła jest dla wszystkich? Czy każdy, kto byłby zainteresowany, ma szansę dostać się właśnie na te wykłady, czy chociażby na warsztaty?
Zasadniczo dla wszystkich, ale wymagana jest rejestracja. Z tego, co się orientuję, jest już około 200 osób zarejestrowanych. Nie wiem, ile jest jeszcze wolnych miejsc, ale trzeba wejść na stronę, wystarczy wpisać w Google 10. Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej i jest tam strona, gdzie można dokonać rejestracji.
To już 10. edycja tej szkoły. Czy są przygotowane jakieś huczne obchody?
No, tak prawdę mówiąc, nic mi nie wiadomo, ale może chciałbym podkreślić, że szkoła jako taka jest bardzo ważna dla środowiska. Także to, że jest ona organizowana przez Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współudziale z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładem Utylizacji Odpadów Promieniotwórczych, jest bardzo poważnie traktowana. Przewodniczącym tej szkoły jest pan profesor Andrzej Strubczewski, który jest wybitnym specjalistą od energetyki jądrowej. Wystarczy, że powiem, że jest przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego i rzecznikiem energetyki jądrowej Narodowym Centrum Badań Jądrowych, a także ekspertem do spraw bezpieczeństwa jądrowego Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej. Czyli w zasadzie wszystko w jednym człowieku i tak naprawdę to on jest motorem tych wszystkich międzynarodowych konferencji i alfą i omegą energetyki jądrowej.
Naukąt.
To pani profesor Marta Kicińska-Habior z Komitetu Programowego 10. Międzynarodowej Szkoły Energetyki Jądrowej. I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dzięki za ten wspólnie spędzony czas. I jeżeli energetyka jądrowa nie jest wam daleka, to próbujcie złapać jakieś miejsce na 10. Międzynarodową Szkołę Energetyki Jądrowej. Cześć Warszawo.